Powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Adamska, dzień dobry, witam jak w każdy piątek o stałej porze pana Michała Malinowskiego, dietetyka i psychologa. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Ja mam takie wrażenie, że my dzisiaj będziemy wyważać otwarte drzwi, ale może to tylko pozory, bo będziemy rozmawiać o metabolizmie.
No tak, i myślę, że mało kto jest w stanie podać definicję w ogóle słowa metabolizm i ja myślę, że też miałbym z tym problem. To my tak często używamy tego słowa i w gabinetach, i w ogóle w takim życiu zawodowym dietetyków, ale tak naprawdę rozumiemy, o co chodzi, ale jak zawsze z takimi słowami stworzenie takiej prawdziwej definicji, która by była oparta o naukę i nie miała jakiegoś takiego subiektywnego wydźwięku, jest po prostu trudne. No ale możemy jakoś się z tym zmierzyć i możemy powiedzieć, że ten metabolizm to jest po prostu taka suma wszystkich reakcji chemicznych w naszym organizmie, no, które są związane z przemianą energii. Brzmi właśnie, no, jak to z definicją, dosyć skomplikowanie, ale no, są to procesy pozwalające na to, żeby te nasze komórki na przykład rosły, albo żeby się rozmnażały, prawda, albo się dzieliły. Więc to jest coś, co powiedziałbym, zaczyna się wtedy, kiedy kończą się procesy trawienia. Więc można powiedzieć, że wszystko, co my zjadamy, ma jakąś wartość energetyczną, wnosi do naszego organizmu jakieś no, składniki odżywcze i to wszystko przechodzi przez tą barierę układu pokarmowego, następnie zostaje wchłonięta do naszego organizmu i tam dzieją się cuda, które właśnie nazywają się metabolizmem, co jest właśnie ciekawe. My często wymiennie używamy tych słów, no ale może o tym za chwilę też powiemy.
No właśnie, od razu pytanie, czy przemiana materii a metabolizm to samo?
No właśnie, czy to samo? Pewnie zależy, kto używa w danej chwili i w zależności od kontekstu. Ale powiedzmy sobie, że w gruncie rzeczy to jest to samo z perspektywy naszej rozmowy, ale potrafi znaczyć coś innego, prawda? I potrafimy wymiennie używać tych słów. Na przykład zdarza się, że ktoś do mnie przychodzi i mówi, skarży się na swoje problemy z wolnym metabolizmem w znaczeniu na przykład problemu z wypróżnianiem. Czyli dla niektórych te procesy związane z metabolizmem są związane z działaniem układu pokarmowego, a tak jak wcześniej mówiłem, to jest coś, co jest odrobinę później po działaniu tego układu pokarmowego, czyli to nasze procesy związane z wypróżnianiem nie są tak z perspektywy biologii tym samym, co procesy związane z metabolizmem.
Czyli można to metaforycznie określić w ten sposób, że najpierw organizm dostaje paliwo, czyli kalorie, tak jakbyśmy troszeczkę bak ładowali w samochodzie i potem ta benzyna rozlewa się po naszym ciele, tak napędza nasze ciało, mięśnie, narządy wewnętrzne, żebyśmy mogli funkcjonować, tak? Przemieniają się te kalorie na energię i to jest właśnie metabolizm.
Tak, tak. I to są, powiedziałbym, takie zorganizowane te szlaki w naszym organizmie, które są już tak mocno ugruntowane. No i w pewnym sensie my w niewielkim stopniu mamy na nie wpływ. To znaczy mamy może, do tego oczywiście za chwilę dojdziemy, wpływ na to, jak kształtuje się nasz metabolizm z perspektywy na przykład naszych wydatków energetycznych, ale już na takie bardzo szczegółowe reakcje i z perspektywy na przykład suplementacji oraz takiej no, naszego chciejstwa, powiedziałbym, że za wielkiego wpływu nie mamy, więc to już żyje ten metabolizm swoim życiem i te szlaki metaboliczne, te wszystkie reakcje no, są od nas niezależne.
A można to jakoś procentowo podzielić, na co najwięcej zużywamy w tym procesie metabolicznym energii? A na co najmniej?
Można, tak. To znaczy te badania, one no, są bardzo interesujące i właśnie warto, żebyśmy jeszcze porozmawiali sobie o tym, jak możemy podzielić ten metabolizm i to będzie troszkę odpowiedź na pytanie pani redaktor, co ile zużywa w codziennym życiu. I ten nasz metabolizm możemy podzielić na takie spoczynkowe tempo przemiany materii, czyli ten spoczynkowy metabolizm i to powiedziałbym, że ładnie można tak poetycko powiedzieć, to jest ten moment, kiedy leżymy i pachniemy i to jest ta ilość energii, jaką nasz organizm używa do tego, żeby po prostu te procesy związane z naszym życiem trwały.
Czyli w bezruchu również jest energia jakaś, tak?
Tak, I to bardzo duża. Powiedziałbym, że nauka mówi o tym, że ta energia stanowi 60-70% naszego dobowego wydatku. Więc nie dziwmy się, że po prostu życie jest męczące, prawda? Nam się wydaje, że mieliśmy taki lekki weekend, relaksowaliśmy się, ale te procesy metaboliczne trwały, w związku z tym to nas zmęczyło. Im potrzebujemy, w związku z tym nawet w weekend dobrze się wyspać, bo wtedy następują te procesy regeneracji. Ale zobaczmy, że 60-70% energii zużywamy po prostu na to, żeby być przy życiu. No i teraz te 30% to jest tak zwana ponadpodstawowa przemiana materii, czyli ten metabolizm już nie spoczynkowy, tylko związany z naszą aktywnością. I teraz znowu te 30% możemy podzielić na element związany z, no powiedziałbym, taką spontaniczną naszą aktywnością, czy też taką aktywnością, która nie jest wysiłkiem fizycznym. I to jest bardzo dużo i to jest na przykład ten proces, który teraz wykonujemy, kiedy na przykład gestykulujemy, siedząc od siebie lekko oddaleni, ale ja na przykład gestykuluję, w związku z tym zużywam jakąś energię.
Ale też rozmawiamy.
I też rozmawiamy.
Też zużywamy energię.
I też zużywamy energię. I jak wchodziłem do studia, to wchodziłem po schodach i wtedy też zużyłem energii. Gdybym przyszedł i wjechał windą, co mógłbym również zrobić, zużyłbym tej energii mniej oczywiście. I zobaczmy, że to jest ten aspekt, na który mamy wpływ. Czyli na tą podstawową przemianę materii, na te 60-70%, my de facto niewielki mamy wpływ, o czym za chwilę jeszcze powiemy. Natomiast mamy wpływ na tą ponadpodstawową przemianę materii, czyli na przykład na to, ile zużywamy energii w postaci tej spontanicznej aktywności, czy też po prostu tego, ile się wiercimy, kręcimy, chodzimy.
Czyli proste. Im więcej ruchu, tym więcej energii zużywamy. To jest bardzo logiczne.
Do tych 30% składa się jeszcze dodatkowo to, ile nasz organizm zużyje na procesy związane z trawieniem. I nie wchodząc w szczegóły, zjadając mniej albo bardziej skomplikowane związki, nasz organizm zużywa albo mniej, albo więcej energii. Czasami rozmawiamy tutaj o białku i naukowcy mówią o tym, że do strawienia białka potrafimy zużyć nawet 30% jego energetyczności. Tak? Czyli bardzo, bardzo duża. 1/3 procesów związanych z trawieniem białek będzie pochodziła z samych białek, z energetyczności tych białek. W przypadku na przykład tłuszczu, kiedy zjadamy tłuszcz, to tłuszcz jest już takim właściwie gotowym produktem, że zużywamy około 3-5% energetyczności tego tłuszczu do tego, żeby on przeszedł tą drogę związaną z trawieniem, więc zobaczmy, jak niewiele. No i na węglowodany zużywamy też środkowo, ale też niezbyt dużo. Więc to jest druga rzecz, która składa się na tą ponadpodstawową przemianę materii. I kolejna rzecz, która na nią wchodzi, to jest aktywność taka już ukierunkowana, czyli po prostu sport. I co bardzo interesujące, to ten sport stanowi od 0 do 5% całej energii, jaką zużywamy. Mówię o takich cywilach, którzy nie przygotowują się do żadnych zawodów i do olimpiady, więc nawet jak mamy, powiedzmy sobie, 3 albo 4 treningi w ciągu dnia, nam się wydaje, że my jesteśmy bardzo aktywni, ale z perspektywy ilości energii, jaką ten sport będzie nas kosztował, to naprawdę jest do 5% całej energii, jaką zużywamy. Dużo ważniejsze, jeżeli chodzi o tą ponadpodstawową przemianę materii, jest właśnie ta spontaniczna aktywność, czyli to, ile chodzimy, stoimy, ruszamy się.
Jak
i tak
to
dalej.
Możliwe, panie Michale?
No po prostu. My to powinniśmy, czy też robimy ciągle. I badania też są bardzo interesujące, dlatego że mówi się o tym, że różnica pomiędzy dwoma osobami, które charakteryzują się albo takim bardzo statecznym, siedzącym trybem, albo takimi osobami, które ciągle są w ruchu, ciągle coś robią, potrafi być nawet do 2000 kilokalorii w ciągu jednego dnia. Więc zobaczmy, jak bardzo ta aktywność przekłada się na ilość energii, jaką zużywamy. No i teraz odpowiadając na pytanie po takim długim wstępie, czy my wiemy, ile na co zużywamy, to pani redaktor pytała się o to, ile nasz organizm, czy które narządy, czy też jakie procesy w tym spoczynkowym, czyli w tych 60-70% naszej energii zużywają. I tutaj myślę, że nie będzie zaskoczeniem, że najbardziej energochłonnym narządem w naszym organizmie jest nasz mózg. I naukowcy też fascynują się tym zjawiskiem, że pomimo tego, że mózg stanowi, no, z perspektywy naszej całościowej masy ciała niewielki procent, prawda? Mózgi nie są jakoś wyjątkowo ciężkie, na pewno są lżejsze niż na przykład kończyna dolna, a jednocześnie zużywają 20% energii, jaką spoczynkowo zużywamy w tym momencie, kiedy leżymy i pachniemy. Więc oczywiście nasz mózg nie może przestać działać, on cały czas myśli, pomimo tego, że uczymy się jakiejś uważności, żeby jak najmniej myśleć, ale on i tak swoimi ścieżkami ciągle zużywa tą energię, więc najbardziej energochłonnym narządem w naszym ciele, w naszym organizmie jest mózg. I to jeszcze może jedna ciekawostka, że nauka też mówi o tym, że nasze intensywne myślenie, to znaczy ten moment, kiedy wydaje nam się, na przykład teraz jest czas matur, prawda, czy jesteśmy po maturach, ale maturzystą wydaje się, że na przykład to jest tak intensywny okres z perspektywy spalania energii przez ten mózg, że potrzebują dodatkowego źródła. No i powiedziałbym, że nauka studzi tutaj takie myślenie, bo uważa się, że dodatkowa taka mocno zaawansowana aktywność naszego mózgu to jest raptem dodatkowy 1 gram glukozy, czyli dodatkowe 4 kilokalorie w ciągu godziny. Także to nie jest jakoś bardzo dużo, bo ten mózg po prostu tak fundamentalnie zużywa już i takiej dużo.
Zastanawiam się, jakie badania będą za jakiś czas, kiedy będziemy głównie posługiwali się AI-em. Co z tym mózgiem? Czy myślenie nam się wyłączy?
No właśnie, no na pewno będziemy zużywali tej energii
mniej.
Odrobinę mniej, ale to nie będzie jakaś znacząca część. Myślę, że ten przyrost masy ciała, który nastąpi z powodu rozwoju sztucznej inteligencji, raczej nie będzie związany z tym, że mniej myślimy, tylko że w końcu jakaś większa automatyzacja i robotyzacja jeszcze nastąpi i będziemy jeszcze mniej wydatkować energii, żeby cokolwiek robić.
Panie Michale, czas nam się kończy, a pytań jeszcze zostało mnóstwo, więc mam taką propozycję. Może porozmawiamy o tym metabolizmie i o mitochondriach, to też trudne słowo, które się pojawia i które też jest chyba związane, tak, z metabolizmem i z przemianą materii. I mam kilka pytań. Czy można zrestartować swój metabolizm poprzez na przykład post raz w tygodniu? Czy ktoś się rodzi z lepszym metabolizmem, a ktoś z gorszym? Jak genetyka na to wpływa? Może zostawimy te pytania otwarte.
No tak, spróbujemy na nie odpowiedzieć. To myślę temat bardzo szeroki i wiele nowych rzeczy można się dowiedzieć. No i z przyjemnością coś tam pomogę.
Za tydzień kolejna odsłona o metabolizmie, mitochondriach i różnych mitach z tym związanych. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Dziękuję, panie Michale.
Dziękuję.
Życzymy państwu dobrego weekendu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze.